Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, witam w kolejnej odsłonie audycji Goście Dnia Radia Rodzina. Spotykamy się w naszym radiowym studio przy ulicy Złotej 144 i mamy zaszczyt gościć wyjątkową osobę, siostra Dobrawa Korzeniewska, Albertynka. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Wyjątkowe okoliczności sprowadzają siostrę do Kalisza właśnie w tym terminie. Na co dzień posługuje siostra w Opalenicy, a tu taka niespodzianka, że możemy właśnie w naszym studio o poranku się spotkać. Co sprowadza siostrę tutaj do nas?
Oczywiście święty Józef. Do Kalisza to zawsze do świętego Józefa. A ten dzisiejszy termin, ten dzień, w którym się spotykamy, jest związany z zakończoną wczoraj pieszą pielgrzymką, którą odbyłyśmy z Tulec, właściwie z Poznania, tutaj do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.
Tak, to już jest taka tradycja, że siostry do świętego Józefa pielgrzymują. Bardzo nas to cieszy, że do nas wracacie i do tego wielkiego patrona. My oczywiście mówimy, że święty Józef to patron diecezji kaliskiej, ale pamiętajmy o tym, że właśnie patronuje on wielu wspólnotom i nie tylko. I wielu z nas jego jako swojego orędownika wybiera. Ale ten dzisiejszy temat rozmowy jednak nie do końca się z tym łączy, ale na pewno wpisuje się w charyzmat zgromadzenia, choć o tym za moment. W klasztorze sióstr Albertynek w Opalenicy działa niewielka pracownia rękodzieła. To siostra stoi na czele tego dzieła. Jakie były jego początki? Skąd w ogóle pomysł, by tą pracownię powołać do istnienia?
Pomysł rękodzieła to jest tak naprawdę pomysł świętego brata Alberta, dlatego że jego działalność, jego charyzmat polegał na tym, żeby przywracać drugiemu człowiekowi godność, a też ta godność człowieka jest bardzo mocno związana z takim doświadczeniem pracy. I w czasach, w których żył święty brat Albert, to oczywiście było dźwiganie tych ludzi, których spotykał gdzieś na marginesie życia, właśnie nie tylko poprzez takie zaspokajanie tych podstawowych potrzeb typu jedzenie, ubranie czy dach nad głową, ale potem takie doświadczenie wartości poprzez nauczenie odpowiedzialności i pracy. I oczywiście tutaj mówimy o tej pracy w takim może szerszym czy poważniejszym wymiarze, natomiast ta nasza pracownia jest bardziej może taką pracownią hobbystyczną, bo to jest też związane z takim charakterem naszego domu, w którym są osoby już w podeszłym wieku, więc to jest oczywiste, że już osoba starzejąca się, schorowana, już no nie ma sił do tego, żeby podejmować taką bardzo poważną, odpowiedzialną pracę. Chodzi bardziej o taką aktywność, o czucie się potrzebnym, kreatywnym, otworzenie czegoś.
Danie takiej przestrzeni do działania. Właśnie dobrze, że siostra o tym też wspomniała, że takie pozwolenie na to, że ten człowiek w dalszym ciągu czuje się potrzebny, że może aż tak nie myśli o tym, że no gdzieś już posuwa się w latach, cały czas może się wykazywać. Też tak sobie myślę, że święty brat Albert, on miał duszę artysty, więc i wszystkie takie przejawy, oczywiście łączące się z pracą, ale też pracą taką artystyczną, gdzieś jeszcze pełniej to wszystko ze sobą współgra. Czym zajmuje się pracownia? Jakie wyroby rękodzielnicze w niej powstają? Z czym możemy się spotkać, kiedy ten proces twórczy już się zakończy?
My głównie pracujemy z gipsu, wytwarzając różnego rodzaju przedmioty, figurki, ozdoby. Kolejnym takim obszarem tej pracy to jest przygotowywanie różnych rzeczy z wosku, świec woskowych, wykorzystywanie też różnych niepotrzebnych rzeczy, żeby potem na przykład te świece ozdabiać, czy naczyń, w które możemy ten wosk przelewać, żeby te świece pięknie mogły wyglądać i płonąć. To jest też tworzenie różańcy różne, od bransoletek, od pierścionków, poprzez takie tradycyjne duże różańce. Na różańce zawsze jest zapotrzebowanie, więc to jest taka no, dość, myślę, duża nasza działalność. No i taki ostatni już ten obszar to jest tworzenie mydeł, ale takich od podstaw, mydeł sodowych, potasowych, sodowo-potasowych, więc tutaj już jest cała gama taka kosmetyczna, można powiedzieć.
Czyli też dajecie rzeczom drugie życie. Bardzo dobrze. My teraz też żyjemy w takich czasach, że uczymy się na nowo trochę tego, by nie wyrzucać od razu rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydają się już zepsute, czy takie, z których nie będziemy mogli skorzystać. A jednak jeżeli troszkę pogłówkujemy, okaże się, że można jeszcze je na jakiś sposób wykorzystać i tutaj też o tym słyszymy. Tak jak wspominałam na początku, siostra stoi na czele tej pracowni, ale też mogliśmy już w międzyczasie usłyszeć, że są osoby, które też się angażują w jej działalność. Kto tworzy te piękne rzeczy?
Tak naprawdę to jest taka działalność wspólnotowa, ponieważ tutaj, jeżeli słyszę, że stoję na czele pracowni, to właściwie bardziej jest związane z tym, że ja głównie zajmuję się wylewkami, czyli właśnie tym takim pierwszym procesem, który przygotowuje gips, żeby powstała konkretna figurka czy jakiś przedmiot, ale te wszystkie przedmioty wiadomo, że potem podlegają obróbce, ozdabianiu, więc tutaj już zapraszamy cały sztab, można powiedzieć, osób, które na różnych polach mają swoją taką też rolę i swój udział. I tutaj oczywiście to są moje współsiostry, to są nasi mieszkańcy, to są nasi wolontariusze, też osoby młode czy też dorosłe. Nasi pracownicy również się chętnie angażują w taką pomoc, więc ja mogę powiedzieć, że ta pracownia jednoczy właściwie całe przytulisko nasze, że właściwie z każdej grupy osób, które są zaangażowane w tworzenie naszego przytuliska, są przedstawiciele, którzy również tworzą naszą pracownię i te piękne rzeczy, które potem z tej pracowni wychodzą.
Razem można więcej i też nawet lepiej pracować wspólnymi siłami, bo też takie wspólne działania są przestrzenią do dialogu. One pozwalają być blisko siebie i nie skupiać się tylko na tym, że musimy wykonać jakąś pracę, ale też mamy na uwadze to, że przebywamy z drugim człowiekiem, że możemy właśnie zwyczajnie porozmawiać. Czasami może się tak zdarzyć, że tego dnia właśnie dana osoba też potrzebuje po prostu dobrego słowa. Nigdy nie wiemy, jakie są potrzeby na tu i teraz, więc to zaspokaja, myślę, że wiele takich potrzeb, o których nawet czasami głośno nie mówimy, więc to jest naprawdę piękne, że można się też w szczytnym celu jednoczyć. Te produkty, wyroby są też sprzedawane na różnego rodzaju kiermaszach. Na co przeznaczane są zgromadzone środki? Bo na pewno jest jakiś cel wyższy, tak mówiąc w cudzysłowie.
Tak, oczywiście to są dobrowolne i dowolne ofiary, które przy tej okazji są zbierane i też to nam pomaga w utrzymaniu naszego przytuliska. Nasze przytulisko jest placówką prywatną. My zdecydowałyśmy się na taką działalność bez zawierania umów o dofinansowania. Z różnymi instytucjami oczywiście placówka jest zarejestrowana, spełnia wszystkie wymagania standardowe. Natomiast też chodzi o taką samodzielność i o takie nadanie kształtu typowo albertowego, albertyńskiego tej placówce. Dlatego też te gromadzone środki są nam potrzebne do tego, żeby ta placówka mogła lepiej działać, żeby nasi mieszkańcy mieli dostęp na przykład do sprzętów rehabilitacyjnych, żeby otoczenie naszego domu też pięknie wyglądało, żeby to był ogród, żeby tam były rośliny, czy chociażby nawet czasami przy wzroście cen, nie wiem, prądu, gazu, też przeznaczamy po prostu te środki na pokrycie utrzymania takiego bieżącego.
Tak właśnie też przypuszczałam, że te wszystkie rzeczy i środki z nich właśnie mają usprawnić działanie przytuliska i pozwolić na to, by osoby tam przebywające, żyjące na co dzień mogły też komfortowo przez to życie dalej iść. A w jaki sposób prowadzenie pracowni rękodzieła łączy się z duchowością zgromadzenia i działalnością świętego brata Alberta? My trochę już o tym wspomniałyśmy na początku, ale może jeszcze na moment do tego wrócimy.
Tak, ja jestem przekonana bardzo mocno, że ta pracownia jest bardzo wpisana w charyzmat świętego brata Alberta, w jego mentalność posługi, która polegała właśnie na tym przywracaniu godności drugiego człowieka. I to oczywiście, tak jak mówiliśmy, dokonuje się to przez pracę, ale też tutaj jest bardzo ważny aspekt budowania relacji międzyludzkich. To jest też aspekt takiego też tworzenia, czucia się potrzebnym, zaangażowania też, bo te prace, właściwie osoby, które angażują się w tworzenie tego rękodzieła, mają swoją konkretną rolę na pewnym etapie. Bardzo mało takich rzeczy robimy, że jedna osoba robi coś od początku do końca, od takiego rozpoczęcia produktu do nadania jemu finalnego kształtu. Najczęściej to są pewnego rodzaju etapy, w które są zaangażowane poszczególne osoby i to jest też takie budowanie wspólnoty. Myślę, że to jest też bardzo takie albertyńskie, żeby to nie było tylko takie indywidualne tworzenie, ale też z taką świadomością, że my wszyscy tworzymy pewnego rodzaju wspólnotę, społeczność, można powiedzieć taką rodzinę i każdy jest potrzebny. I zwłaszcza w takim wypadku, kiedy już osoby starzejące się, schorowane mają taką świadomość, że ubywa im sił i czują się może trochę niepotrzebne, to takie zaangażowanie dla nich ma szczególną wartość, bo to im też nadaje taki sens ich życiu, które pod wieloma względami już nie jest takie jak kilka czy kilkanaście lat wcześniej. Więc ta działalność myślę, że jest bardzo potrzebna. Nie tylko też w naszym przytulisku, ale też taka świadomość, że te produkty, kiedy trafiają do naszych klientów, do naszych odbiorców, one też mają taką szczególną wartość, nie tylko taką materialną, ale myślę taką właśnie wartość duchową, ponieważ są takim właśnie znakiem tego, że są wytworem zaangażowania różnych osób, ale też takim znakiem, że my się też modlimy w naszym przytulisku, że omadlamy naszych darczyńców, naszych ofiarodawców, te osoby, które spotykamy przy różnych okazjach. I myślę, że to też jest takim rysem bardzo mocnym tej działalności świętego brata Alberta, który chciał pokazać też taką miłość Pana Boga nie tylko swoim podopiecznym, ale też tym osobom, które on spotykał, które jego wspierały w tej działalności, więc myślę, że to jest bardzo mocno też wpisane w ten rys.
Cieszymy się, że takie miejsce jest i dziękujemy za to, że siostra, ale wszystkie osoby, które się angażują w to dzieło, właśnie sprawiają, że ono może się rozwijać, że ta pracownia funkcjonuje, że też to wspiera wszystkie osoby, które przebywają w przytulisku. I myślę, że też to miejsce może być taką inspiracją dla nas wszystkich. Jest wiele zgromadzeń, czy nawet przyparafialne takie pracownie mogą powstawać. Myślę, że to jest taka szeroka przestrzeń do działania, więc jeżeli kogoś zainspiruje nasza rozmowa, to też będziemy bardzo wdzięczni i na pewno to będzie kolejny powód do radości. Ale często wracamy do tego słowa, jakim jest dialog, wspólnota. Trwamy też w przepięknym miesiącu, jakim jest maj. To miesiąc przede wszystkim kojarzony z Maryją, ale i z powołaniami. Jak trafić do młodych i uświadomić im, że wybór drogi powołania również do życia zakonnego jest darem? Myślę, że przy okazji naszego spotkania też warto o tym porozmawiać i temu chwilę poświęcić.
To jest taki temat bardzo ciekawy, ale też taki temat, na który trudno jednoznacznie odpowiedzieć, dlatego że Pan Bóg bardzo indywidualnie trafia do każdego człowieka i wiemy, że współczesny świat jest bardzo teraz zagubiony, czy taki zapędzony i pewnie te drogi, poprzez które Pan Bóg chce trafić do młodego człowieka, są bardzo różne. Ale to, co chyba jest takie niezmienne od samego początku, to chyba taka świadomość i autentyczność tego, że Pan Bóg jest dawcą życia i powołania i Bóg jest miłością, więc myślę, że z takim przesłaniem takie też nasze autentyczne świadectwo jest w stanie pociągnąć młodego człowieka i zachwycić go tym, że ja mam życie jako dar, który otrzymam od Pana Boga i to życie mogę w jakiś konkretny sposób też Panu Bogu ofiarować i iść tą drogą posługi, drogą też pomocy drugiemu człowiekowi, drogą naśladowania Chrystusa. I taki drugi obszar, myślę, bardzo ważny, to jest pozwolenie młodemu człowiekowi właśnie na takie konkretne zobaczenie, że życie zakonne ma wartość. Tutaj w tym naszym charyzmacie albertyńskim to jest przede wszystkim wolontariat. To jest otwarcie naszych drzwi, naszych klasztorów, naszych dzieł, które prowadzimy, takich przytulisk, czy jadłodajni, czy zakładów opiekuńczych, czy świetlic. No to są różne oczywiście obszary działalności, ale myślę, że takie pozwolenie na to, żeby ten młody człowiek zobaczył od wewnątrz trochę, jak to działa, żeby to nie była tylko posługa i taka pomoc siostrom, ale też zobaczenie, że siostry właśnie mają konkretny styl życia, że ważna jest modlitwa, że ten kontakt z Panem Bogiem jednak jest taki fundamentalny i on jest takim motorem, który nas jakoś tak pcha w kierunku drugiego człowieka. To może bardzo mocno zaowocować w każdym powołaniu, nie tylko w takim powołaniu do życia zakonnego, ale myślę do rodzinnego.
Pracę sióstr albertynek też możemy dostrzec w naszej diecezji w Ostrowie Wielkopolskim. Także też tutaj poza tym, że siostra Dobrawa nam się kojarzy chociażby z audycją emitowaną na antenie naszego radia, która przybliża nam siostrę Bernardynę Jabłońską w ramach tego cyklu, ale także współsiostry są obecne na terenie naszej diecezji, więc też się z tego powodu bardzo cieszymy i faktycznie też możemy zobaczyć te owoce działalności sióstr, więc tym bardziej, jeżeli kogoś to ciekawi, to jak najbardziej można troszeczkę poszukać i może też się trochę przyłączyć do tej pomocy, bo myślę, że taka możliwość też by się znalazła. I też tak sobie myślę w kontekście tego, o czym rozmawiamy, albo nawet i tego, o czym rozmawiałyśmy przed wejściem do studia. Jeszcze rozmawiając o pielgrzymce, w której siostra do wczoraj tak naprawdę uczestniczyła tutaj do świętego Józefa, o tym, że czasami na trasie pojawiają się momenty, gdzie tę drogę trzeba nieco zmodyfikować, ale ostatecznie i tak dociera się do tego wyznaczonego celu. Myślę, że na drodze powołania czasami też może tak być, że nie zawsze jest to taka sprawa zero-jedynkowa. Czasami trochę na tej drodze błądzimy z różnych względów. Czasami przez to, że słuchamy tego, co podpowiada nam otoczenie, które nie do końca zgadza się z tym, że chcemy pójść w tym kierunku, czy to seminarium duchownego, czy zgromadzenia zakonnego, bo tych dróg powołania, jeżeli mówimy oczywiście o powołaniu czy kapłańskim, czy zakonnym, bo oczywiście powołań jest wiele różnych, na przykład też to powołanie do życia w rodzinie, o tym też siostra wspomniała, ale tak, to powołanie, czy może bardziej ten Boży głos, który słyszymy, często jest zagłuszany przez ten hałas codziennego życia, tego pędu życia, bo trochę nam ta współczesność podpowiada, że to już nie jest modne, to już nie jest pociągające, żeby iść w kierunku Boga, że przecież świat oferuje nam tyle takich dobrych rzeczy. Oczywiście nie wiem, czy pozornie, czy nie, ale czasami bardziej zwracamy uwagę na tę sferę materialną, zapominając o tym, co chyba powinno się w życiu tak najbardziej liczyć. Nie wiem, co siostra o tym sądzi.
Ja się w pełni zgadzam, ale też myślę, że człowiek, każdy człowiek gdzieś głęboko w sercu, niezależnie od takiego poziomu zaangażowania swojej relacji z Panem Bogiem, że każdy człowiek w swoim sercu nosi to pragnienie kontaktu z Panem Bogiem i być może ten współczesny świat zagłusza to pragnienie i nie pozwala jakby nawet na taką autorefleksję, czy na takie spotkanie się samemu sobie właśnie w swoim sercu z sobą, z Panem Bogiem, z tymi moimi głębokimi pragnieniami. Dlatego też myślę, że warto uczyć się tak na co dzień, bo pewnie to też nie jest tak, że my to mamy dane. Ja nawet patrzę z perspektywy mojego życia zakonnego, że sam styl modlitwy, sama modlitwa we wspólnocie, wiadomo, że my rozpoczynając życie zakonne, wchodząc na tę drogę powołania, też właśnie uczymy się pewnych rzeczy i na początku to też nie jest łatwe. I nawet po wielu latach też jeszcze są różnego rodzaju kryzysy, różnego rodzaju takie zniechęcenia. Więc ja myślę, że warto jakoś szukać takiej przestrzeni w sobie i tego czasu nawet na takie krótkie momenty, kiedy ja mogę spotkać się ze sobą, z Panem Bogiem. Tutaj wracając do naszej pielgrzymki, ten miesiąc majowy jest też przepiękny, jeżeli chodzi o przyrodę, która nas otacza. Dlatego też ta pielgrzymka, oprócz tego, że wędrujemy, że poświęcamy czas, swoje siły, to jest dla mnie to jest niesamowite doświadczenie uwielbienia Pana Boga w przyrodzie. I to też były takie momenty, kiedy my idąc obok siebie we dwie nie rozmawiałyśmy, nie modliłyśmy się głośno, a słuchałyśmy Pana Boga, który mówił do nas w śpiewie ptaków, który mówił w szumie wiatrów, w tych różnych otaczających nas pięknych kwiatach. W ogóle bardzo dużo zwierząt spotkałyśmy. Więc to jest takie też niesamowite doświadczenie, takie obcowania z pięknem, ale też kontaktu z Panem Bogiem. I ja myślę, że my też bardzo często tak stereotypowo kojarzymy tę modlitwę tylko z tą postawą klęczącą przed Panem Bogiem, nie wiem, w kościele, czy przed obrazem w domu. Natomiast warto takie właśnie momenty też wychwytywać, kiedy mogę się z tym Panem Bogiem spotkać właśnie idąc ulicą, jadąc do pracy w samochodzie, nawet na czerwonym świetle, kiedy sam gdzieś szukam tego momentu, żeby pomyśleć o nieskończonej miłości Pana Boga, który zapragnął mojego istnienia i mnie kocha.
Nie potrzeba żadnych górnolotnych przestrzeni na to, by spotkać się z Bogiem, bo jeżeli tylko zechcemy to zobaczyć, zauważyć, dostrzec, Bóg spotyka się z nami w naszej codzienności, bez względu na to, jak ona wygląda, jakie przybiera barwy. On po prostu z nami jest, więc nie musimy tylko szukać Go w kościele. Wiadomo, że tam też Go znajdziemy, ale wystarczy rozejrzeć się dookoła i zechcieć usłyszeć ten Jego głos. Czasami lepiej Go słychać w takiej ciszy, a od ciszy bardzo często uciekamy. Tej ciszy się boimy. A może warto dać sobie taką przestrzeń na kontemplację, na chwilę zadumy, bo nie zawsze potrafimy doceniać takie drobne, małe rzeczy. Szukamy wielkich cudów w naszej codzienności. One przychodzą albo nie przychodzą, ale te małe cuda dzieją się każdego dnia, więc to też warto sobie przypominać. Siostra też już o tym wspominała w jednym z poprzednich pytań, czy w odpowiedzi na jedno z poprzednich pytań, że to świadectwo w przypadku powołania też ma bardzo dużą moc. Czy zgodzi się siostra zatem z tym, że najłatwiej dotrzeć do człowieka poprzez świadectwo własnego życia i rozmowę, w której nie stajemy w roli oskarżyciela, tylko bardziej w roli przyjaciela?
Myślę, że tak. Przyjaciela czy też towarzysza. Ja w prowincji zajmuję się tym obszarem animacji powołaniowej i bardzo mocno widzę, jak młody człowiek potrzebuje takiego towarzyszenia w różnych obszarach swojego życia i na pewno nie z perspektywy takiej, nie wiem, pouczającej, czy też z perspektywy, że może lepiej jest tak albo inaczej, tylko towarzyszenie właśnie w odkryciu tej osobistej drogi, którą Pan Bóg danego człowieka chce poprowadzić, z taką otwartością na te różne formy powołań, bo tak naprawdę towarzysząc młodemu człowiekowi, ja nie mogę być też tylko tak subiektywnie nastawiona na towarzyszenie w kierunku odkrycia powołania zakonnego, czy też albertyńskiego, tylko to ma być też takie towarzyszenie tej młodej osobie właśnie w tym, żeby odkryła wartość swojego życia i odkrywając wartość swojego życia, odkryła drogę, na którą Pan Bóg ją zaprasza. I też ta droga powołania do życia w rodzinie jest też bardzo piękna i myślę, że we współczesnym świecie, kiedy tak bardzo łatwo młodzi ludzie wchodzą w związki niesakramentalne, kiedy też rodzina jakoś straciła na swojej wartości, kiedy dziecko stało się też może takim przedmiotem, a nie darem też od Pana Boga, który został rodzicom powierzony, warto też wyakcentować tę formę powołania jako powołania do życia w rodzinie. I tutaj moja rola jako siostry zakonnej, która też wychowała się w rodzinie, właśnie jest taka, żeby po prostu być obok ze swoją modlitwą, z dobrym słowem, z takim właśnie wsparciem, czy też oparciem, że ja już jestem na innym etapie życia i czasami ten młody człowiek po prostu tylko potrzebuje takiego właśnie oparcia w tej drugiej osobie, która już pewną drogę przebyła.
A często tak jest, że ludzie młodzi potrzebują tylko i aż tego towarzyszenia, tego bycia obok. To powinno być wręcz dane, tak bardzo kolokwialnie mówiąc, w pakiecie im, że mają, czy to w rodzinie właśnie, nie wiem, rodziców, dziadków, rodzeństwo, a nie zawsze to jest takie oczywiste, nie zawsze dostają wystarczająco dużo uwagi od najbliższego otoczenia. Wtedy też w wielu różnych kierunkach to ich życie się toczy. Więc naprawdę, nawet jeżeli są to ludzie młodzi, którzy nie są z nami spokrewnieni, warto dawać im takie poczucie, że ktoś jest obok, ktoś z kim mogą porozmawiać tutaj na przykład w przestrzeni szkolnej. Jeżeli mówimy o nauczycielach, oni też bardzo ważną rolę pełnią w życiu człowieka. Naprawdę tych funkcji, które pełni człowiek dorosły w życiu człowieka młodego, jest wiele i trzeba dbać o młodych, bo przecież nawet święty Jan Paweł II mówił o tym, że przecież młodzi są przyszłością Kościoła. My teraz zadbamy o nich, oni później też będą dbali o nas, bo w społeczeństwie nikt nie jest samotną wyspą. Każdy człowiek oddziałuje na drugiego i to jest cała sieć ludzi, którzy na siebie nawzajem oddziałują, więc naprawdę o każdego człowieka, bez względu na jego wiek, trzeba się zatroszczyć. Myślę, że o tym też w trakcie naszej rozmowy powiedziałyśmy, bo właśnie rozpoczęłyśmy od przytuliska, w którym głównie są osoby starsze, o tym, że one są angażowane, że mogą się zaangażować i podziałać tak w pracowni. Teraz dotarłyśmy do tego momentu, że właśnie mówimy o osobach młodych, które stoją na tym rozdrożu, w którym kierunku pójść, jak to ich powołanie w życiu będzie się rozwijało. Także taki bardzo szeroki wachlarz tematyczny. I myślę, że też na zakończenie naszej rozmowy chciałabym zapytać, my tak często używamy, tak zauważyłam w tej naszej rozmowie dzisiaj, to słowo współczesność, ale tak, o czym należy sobie przypominać we współczesnym świecie? Czego być może nam brakuje, a nie jesteśmy tego świadomi? Trochę tak przez pryzmat też tej naszej rozmowy, bo wiadomo, że to jest bardzo wieloaspektowy temat, wieloaspektowe zagadnienie, ale myślę, że to jest chyba taki dobry moment na to, by dokonać takiego podsumowania?
Ja myślę tak, że ta współczesność, która jest taka różnorodna i ulegająca bardzo częstym zmianom, potrzebuje takiego konkretnego fundamentu i oparcia. I to jest fundament, który jest oparty na Panu Bogu. Myślę, że współczesnemu człowiekowi bardzo mocno brakuje wiary. Takiej zwykłej, prostej, konkretnej wiary. Nie tylko w taką doktrynę, której jesteśmy uczeni jako dzieci, z którą wzrastamy gdzieś w tej formie katechetycznej, ale myślę, wiary brakuje współczesnemu człowiekowi, która jest oparta na osobistej relacji z Panem Bogiem. I to jest takie ogromne zaproszenie dla każdego człowieka, bez względu na to właśnie kim jest, jakie pełni funkcje, do tego, żeby nie przegapił swojego życia, korzystając z tych różnych dóbr i dobrodziejstw, które oferuje współczesny świat, ale jednocześnie żeby pozwolił sobie zakorzenić się w tym, który jest miłością, który jest autorem każdego życia.
I tymi słowami kończymy dzisiejszą odsłonę audycji Goście Dnia Radia Rodzina. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za te wszystkie słowa, które padły i też za to świadectwo siostry życia, tej posługi zakonnej, chociaż można by było jeszcze wiele więcej powiedzieć na ten temat, ale to chociaż taki ułamek tego, czym siostra na co dzień się zajmuje, jak też to siostry powołanie wygląda w praktyce. I przypomnę, że moim i Państwa gościem była dziś siostra Dobrawa Korzeniewska, Albertynka. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Gość dnia w Radiu Rodzina.